ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A jest z nami poseł Wojciech Maksymowicz z Koła Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Umiałby pan przekonać Jarosława Gowina, żeby Porozumienie poszło do wyborów razem z partią Szymona Hołowni?
Wie pan, no, ja mam duży szacunek do pana premiera Gowina. Rozstaliśmy się, tak jak to się zdarza czasami, że trzeba szukać czegoś nowego, ale to nie znaczy, że nie widziałbym możliwości dalszej współpracy, wręcz przeciwnie.
Ale ja próbował myślę, pan przekonać premiera Gowina, żeby on spróbował współpracować z Hołownią?
No wie pan, po moich rozmowach z Hołownią przekazałem też informacje swoje, że jest to człowiek, który jest takim godnym szacunku wizjonerem i że warto połączyć siły na pewno.
I co na to premier Gowin?
Ku dobremu.
Co na to premier Gowin?
Premier Gowin jest człowiekiem kulturalnym, więc nie podsumowuje rozmów tego typu, prawda? Także wysłuchał i dobrze.
A namawia pan innych kolegów z Porozumienia, żeby poszli w pana ślady i zmienili partyjne barwy i dołączyli do Szymona Hołowni?
Nie, no nie prowadzę takiej rozmowy, nie, absolutnie. Natomiast myślę, że jest to kwestia do wyborów własnych, a poza tym no, Porozumienie jest potrzebnym ugrupowaniem. Jeżeli ktoś tam się dobrze czuje, no to powinien się realizować. Natomiast to, do czego bym namawiał, to do pewnej gotowości na możliwą współpracę, bo to jest duży potencjał. Na pewno i Porozumienie, jak i Polska 2050 są ugrupowaniami, które mają zdolność konsolidacji działań, różniąc się w niektórych aspektach, kierunkach, dynamice, ale jednak są zdolne do tego.
A Szymon Hołownia powiedział panu, że musi być pan gotowy na wybory, przyspieszone wybory 10 października tego roku?
To znaczy, no, żyjemy tutaj, ja mam swoje doświadczenie, Szymon Hołownia jest bardzo łebskim, młodym człowiekiem, wygląda, że na taką ewentualność trzeba być przygotowanym.
Nie, bo to Hołownia realna. Mówi w TVN24, że Kaczyński poważnie rozważa wariant 10 października. Pan wierzy w taki scenariusz?
No ja myślę, że właśnie jest to element szacunku dla zdolności pana premiera Kaczyńskiego, że niewątpliwie musi rozważać taki wariant. Ja mógłby nie rozważać. To jest absolutnie pewne.
No, Wojciech Maksymowicz, poseł Koła Polska 2050 jest naszym gościem. Od niedawna stoi pan obok Szymona Hołowni, a wcześniej był pan przy wicepremierze Gowinie. Opuścił pan klub koalicji rządowej. Powie pan dzisiaj, popełniłem błąd, myliłem się, pomogłem PiS-owi zrobić niedobre rzeczy?
No, wie pan, to jest właśnie problem też koalicji. Przed chwilą mówiliśmy o potrzebie tworzenia koalicji, ale koalicję to jest zawsze wybranie jakiejś wspólnej drogi, która łączy ugrupowania czy ludzi, którzy nie mają dokładnie takich samych poglądów. No i jeżeli się potem umawiają, jednak pójdziemy razem, no to są pewne oczywiście granice, które można przekraczać i są takie, których się nie powinno. Natomiast no niestety jest ta sprawa umowy. No, umowa musi być realizowana i dopóki ona jest realizowana, to funkcjonuje koalicja.
No, gdy żegnał się pan z Porozumieniem i z Klubem Prawa i Sprawiedliwości, w Newsweeku na przykład mówił pan tak, Zjednoczona Prawica bardzo mnie rozczarowała. Etatyzm, centralizacja za wszelką cenę, polityka kreacji haków. To wszystko znalazło swoje miejsce w Nowym Ładzie. Naprawdę dopiero Nowy Ład panu to wszystko pokazał?
No wie pan, to na pewno narastało, ale patrząc w krótkiej perspektywie mojej aktywności ostatniej politycznej, czyli od 2019 roku, no to przed wyborami w 2019 roku w czasie bezpośrednich rozmów z panem prezesem Kaczyńskim. On był bardzo dobrym słuchaczem, zadawał ciekawe pytania, świadczyło to o jego wiedzy na przykład na tematy zdrowia, nauki. I takie pytanie zadał mi bardzo prowokujące. Bo dlaczego u nas jest dużo mniejsza satysfakcja ze służby zdrowia niż w Czechach? Ja powiedziałem dlaczego i że tak właśnie w tym kierunku powinno się iść, żeby nie było takich różnic. A dlaczego? No dlatego, że tam przed nami jeszcze stworzono system ubezpieczeniowy. Nie zepsuto go przez wiele lat, a składka była na 13%, a nie tak jak w Polsce na 7,5%.
Panie profesorze, ale w 2019 roku zgodził się pan być liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu u pana w Olsztynie. Nie widział pan wtedy na przykład tego, co się działo przez wcześniejsze 4 lata w sądach, w Trybunale Konstytucyjnym, w Krajowej Radzie Sądownictwa albo w mediach publicznych?
Tak, widziałem, nie zgadzałem się z tym.
I nie przeszkadzało to panu przyjąć propozycji, będę liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach?
Przeszkadzało.
To prawda. Ale pan przyjął tę propozycję.
Tak, przyjąłem, dlatego że uważałem, że jest szansa bycia wewnątrz tego organizmu i stwarzania sytuacji, mówienia wprost o niektórych sprawach. No, dałem temu dowód. No. Jako w tym momencie stawiałem jednoznacznie sprawy i powiedziałem, że ta granica dalej nie może iść.
Tak, tylko to wygląda tak, że zobaczył pan to wszystko dopiero wtedy, kiedy to panu zaczęto się przyglądać, to panu zaczęto stawiać zarzuty, to pana wzięto pod lupę, jeśli chodzi o pańskie działania.
No, może niektórzy mogą tak to widzieć, ale prawda jest taka, że ja chyba jako jedyny ustąpiłem ustąpiłem bez presji właśnie medialnej ze stanowiska sekretarza stanu, czyli wiceministra w tym rządzie. Wróciłem do aktywności lekarskiej w sytuacji zagrożenia. Widziałem, co się dzieje wkoło i oczekiwałem, że będzie moment refleksji, że po pandemii musimy zbudować dobrą służbę zdrowia.
No tak, ale gdy Sejm decydował o przekazaniu 2 miliardy złotych dla telewizji polskiej, pan był za w głosowaniu w Sejmie. To była dobra decyzja?
Nie, to nie była dobra decyzja, chociaż liczyłem na to, że rzeczywiście jest to jednorazowa decyzja, która daje szansę. Potem sam się rozczarowałem, że to zostało tak zapisane, że potem po roku nie miałem jak głosować przeciwko takiemu rozwiązaniu.
A był pan za tym także, żeby do Trybunału Konstytucyjnego trafili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz. Dzisiaj zagłosowałby pan tak samo?
No nie, no, dlatego nie zagłosowałbym, właśnie dlatego nie jestem. Nie dlatego, że ostatnio zderzyłem się z jakimiś tam działaniami przeciwko mnie, tylko te działania były dlatego, że się właśnie nie zgadzałem. Wtedy było to 2 miesiące po wyborach, po podpisaniu świeżo umowy koalicyjnej i to było takie zobowiązanie. To jest ten koszt koalicji.
No nie, tylko że wtedy, kiedy pan startował z list PiSu, to wszyscy wokół, także pana dzisiejsi sojusznicy polityczni z opozycji mówili, że PiS traktuje poszczególne instytucje jak łup polityczny. A pan jakoś na to nie zwrócił wtedy uwagi. Szedł pan z PiSem.
No tak jak powiedziałem, zapłaciłem cenę taką, jaką płaci właśnie koalicjant. Tak jak Porozumienie do tej pory płaci taką cenę i musi firmować niektóre działania, na których na pewno by nie chciało. Ja już nie muszę, bo odszedłem.
A będzie pan teraz aktywniejszym posłem w polskim Sejmie?
No, jak się jest w opozycji, to aktywność jest zdecydowanie większa.
No, do tej pory jedną interpelację pan złożył i to w ostatnich dniach przez cały ten czas od wyborów, a wypowiedzi w Sejmie miał pan 4, w tym 2 jako wiceminister. Niewiele.
To prawda, ale to nie to jest główną miarą aktywności politycznej, tylko raczej to, jak się wpływa na politykę. Ja byłem członkiem ekipy rządzącej. Ministrowie nie składają interpelacji do swojego rządu.
A są tacy, którzy składają w pana klubie poprzednim, ale to już inna historia. Rozmawiamy dalej o aktywności w parlamencie na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszamy. Poseł Wojciech Maksymowicz, Koło Parlamentarne Polska 2050, Szymona Hołowni, nieustająco. Panie pośle, zgadza się pan z Szymonem Hołownią, że w Trybunale Konstytucyjnym są wadliwie powołani sędziowie, powołani przez Prawo i Sprawiedliwość?
No, jeżeli to mówi, a ma zaplecze eksperckie, to pewnie tak jest. Ja akurat w tym, nie da się ukryć, mimo profesury, nie jestem profesorem prawa i taki biegły nie jestem.
No jest pan posłem i wpływa pan na to, jak ta rzeczywistość także w wymiarze sprawiedliwości wygląda. I zastanawiam się, czy pana zdaniem, jako posła Koła Parlamentarnego Polska 2050, ci sędziowie, o których mówi Hołownia, że są wadliwie wybrani, nie powinni orzekać?
No, skoro tak mówi, to tak jest. No, ufam mu. Bo
no tak, tylko kiedy był pan posłem tak Porozumienia i Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, to też pan tak uważał?
Nie, tak jak mówię, no, ufałem innym określeniom. To tak jest, taka jest prawda, jak się wchodzi w układ polityczny, koalicyjny. No musiałem zaufać. Ja się zajmowałem zupełnie innymi sprawami. Zajmowałem się nauką, nauką medyczną, medycyną, polskim systemem ochrony zdrowia.
A zgadza się pan z Szymonem Hołownią, że prezydent Andrzej Duda łamie konstytucję?
W którym aspekcie? Już nie pamiętam.
No właśnie w przypadku reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest zarzut, który Szymon Hołownia stawiał jeszcze w kampanii wyborczej, kiedy rywalizował z Andrzejem Dudą.
No, ja myślę, że tutaj mamy poważny problem w ogóle dotyczący instytucji Trybunału Konstytucyjnego i jego umocowania politycznego. Zwykle tego typu ciała są umocowane, oczywiście politycznie, bo są z wyboru, ale pamiętamy, że ja pamiętam te zarzuty, że tuż przed wyborami Platforma Obywatelska zaproponowała pewnych sędziów, których nie uznawano, że są legalni, a potem stworzono innych, których nie uznawano jako legalnych. Jeżeli jest tego typu spięcie i każdy co róż będzie, dochodząc do władzy, coś narzucać, robiąc, wykorzystując fortele, no to jest nie w porządku.
No tak, tylko po czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, no, słyszał pan te zarzuty, że w Trybunale Konstytucyjnym są tak zwani dublerzy, czyli sędziowie wybrani w miejsce już wcześniej powołanych. Rozumiem, że wtedy panu to nie przeszkadzało, kiedy był pan z Prawem i Sprawiedliwością, z Porozumieniem Gowina.
Budziło to moje wątpliwości, podobne jak premiera Gowina i on zresztą biegle się na tym znał i wiem, że miał poważne wątpliwości. Prowadził rozmowy na ten temat. No, doszło do ugody w tym zakresie i taka była umowa koalicyjna. Inaczej by nie było tej koalicji.
No to często musiał pan zagryzać zęby, patrząc na umowę koalicyjną, będąc w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, to się zdarzało. Nie tak często, bo tak jak powiedziałem, zajmowałem się głównie innymi sprawami i to nie było codzienne, ale były takie sytuacje, pan właściwie je wymienił już.
A słyszy pan głosy, że posłowie, którzy teraz idą do Szymona Hołowni, szukają sobie szalup ratunkowych, bo wiedzą, że na przykład w Porozumieniu ich wyborcza przyszłość nie jest zbyt różowa, los jest niepewny, a u Hołowni można liczyć na bardzo dobre miejsce na liście wyborczej, na jedynkę pewnie nawet.
No tak, oczywiście, że słyszałem. To jest normalny ruch polityczny, jak i nie tylko polityczny, ale w ogóle życiowy. No, słyszałem, że pan też zmienia barwy niedługo, bo czasami człowiek musi coś zmienić swoją drogą. To się zdarza.
A kogo pan poprze w głosowaniu, jeśli chodzi o kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich? Profesora Wiącka czy senator Staroń?
No, przyznam szczerze, że oczywiście mam dylemat, dlatego że akurat polegam tutaj na opinii i przygotowaniu bardzo dobrym, prawnym, z tego samego miejsca, gdzie był pan poprzedni dotychczasowy rzecznik pracy, czyli akademickiej pracy zajmującej się tymi sprawami, pan profesora Wiącka. Z drugiej strony osobiście znam panią senator Lidię Staroń, bo jest z tego okręgu wyborczego. Swojego czasu wystąpiliśmy z Platformy w tym samym czasie, nie zgadzając się z pewnymi działaniami. I no, mam ten dylemat. To ona też mnie pyta, jak ja będę głosować. Ja powiem szczerze, że pewnie jest to podobny dylemat, jak ona miała, kiedy miała głosować za, a przeciw, albo wstrzymując się w sprawie pana kandydata, pana ministra Wróblewskiego.
Ale to pan namawiał senator Staroń, żeby startowała, kandydowała na Rzecznika Praw Obywatelskich?
No teraz, to ostatnio nie w ogóle nie rozmawiałem na ten temat z nią od bardzo długiego czasu.
A czy Porozumienie, w którym pan był jeszcze przed chwilą, namawiało Lidię Staroń, żeby startowała, żeby zechciała wystartować jako kandydatka na RPO?
Wie pan, no, były różne konfiguracje brane pod uwagę w sytuacji, kiedy był kompletny klincz i widać było, że robi się to zupełnie nieskuteczne, że każdy kolejny kandydat wygrywa w Sejmie, przegrywa w Senacie. Wiem, że pan premier Gowin prowadził rozmowy z panem prezesem Kaczyńskim, że może jednak wreszcie znaleźć kandydata, który by był zaakceptowany i tu, i tu.
Pytanie, czy namawiał panią senator Staroń, czy z nią rzeczywiście rozmawiał? Czy były takie namowy ze strony Porozumienia?
Czy namowy, to mi trudno powiedzieć, ale wiem, że jakieś rozmowy, rozważania były brane co do niej i co do innych osób. No, szukano kogoś, kto będzie akceptowany, bo przecież nie można cały czas wybierać, cieszyć się, tu kwiaty, super, wygrałeś. Za chwilę tam mówią, że nie. Prawda?
Dopytuję, bo to właśnie pani Lidia Staroń w Polsat News mówiła, że Jarosław Gowin przez pół roku ją namawiał, żeby startowała, żeby kandydowała. Według niej wskazywał, że będzie zgoda nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale i opozycji na jej kandydaturę. Ostatecznie, jak mówi, popierając kandydata opozycji, Gowin zachował się nie fair wobec ludzi.
Nie, na pewno nie mówił o tym, że może gwarantować jakiekolwiek poparcie ze strony opozycji. Ja byłem blisko wtedy tych przecież rozmów, które mogły być prowadzone politycznie i tego typu żadnej rozmowy nie było na pewno. Natomiast rozważanie osoby, która jest rozpoznawana jako osoba zajmująca się ludźmi pokrzywdzonymi, taką ma w każdym razie wizję wytworzoną, to była rozważana. No, chodziło o to, że Lidia Staroń przedstawiała też możliwość, jak to przedstawia nadal, poparcia w Senacie. No, a to i kwestia też była, jak to jest po stronie koalicji rządzącej. No, to ta koalicja wiadomo, że przeforsowuje za każdym razem kandydatów w Sejmie, a nie mając większości w Senacie, nie zatwierdza. No i najgorsze by było chyba to rzeczywiście, gdybyśmy mieli sytuację taką, że jest kompletna niemoc utrwalona i jakieś nowe rozwiązanie prawne, które jest szykowane zastępcze. No
to trzymając się wątku mocy i niemocy, panie pośle, porozmawiajmy, bo pamięta pan pewnie, jak choćby w naszym programie, w naszej rozmowie zapowiadał pan pandemiczne rekompensaty dla przedsiębiorców, dla hotelarzy, między innymi z Warmii i Mazur, z pana regionu. To było na początku marca. Ile pieniędzy z tego programu dotarło do hotelarzy w warmińsko-mazurskim?
Nie, to nie dotarły te 200 milionów zapowiadane.
No 300 nawet pan poseł Wypij ogłaszał na Twitterze.
Wyjściowo mówiono o 300, potem była deklaracja o 200 i takie wystąpienie poszło do rządu ze strony pana premiera Gowina. No wie pan...
Nie, a pan, kiedy rozmawialiśmy, mówił tak, będzie program finansowy. Myślę, że możemy liczyć na kilkaset milionów złotych wsparcia, które pomoże tym ludziom, pomoże gminom, które mają kłopot związany z ograniczeniem przemysłu turystycznego. Dopytywałem pana, czy to jest przesądzone, czy to jest tak, że gminy z waszego regionu dostaną tę pomoc, co gminy, taką samą pomoc jak gminy górskie. I pan odpowiedział, nie bardzo sobie wyobrażam, żeby było inaczej. Tak, to jednoznacznie stawiamy jako posłowie Porozumienia. Wszedł z tego guzik z pętelką.
Nie, no dokładnie jest tak, jak pan powiedział. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej i dlatego nie jestem w Porozumieniu.
Panie pośle, już nie trzeba się bać koronawirusa?
No trzeba. Oczywiście, że trzeba.
Kiedy rozgląda się pan wokół i patrzy na to, jak zaczynamy żyć, to myśli pan, że ten szybki powrót do rzeczywistości jest bezpieczny?
Wie pan, no oczywiście, że on jest zawsze wtórny do obserwacji sytuacji epidemiologicznej w danym momencie, ale ważne by było, żeby też patrzył dalej. I roztropni mówią właśnie to, co pan powiedział, zadają takie pytanie. Bo można zdejmować obostrzenia, nawet trzeba, ale no mądrze to robić. Ten program, który swojego czasu właśnie w Porozumieniu przedstawialiśmy, Bezpiecznego Obywatela, no to jest program zabezpieczania powrotu do aktywności.
A pana klinika w Olsztynie już funkcjonuje normalnie? Udało się przywrócić taką zwykłą pracę sprzed trzeciej fali chociażby pandemii?
No, to oczywiście powrót zawsze jest procesem. W każdym razie nie ma już oddziału covidowego od 1 maja i w związku z tym stopniowo poszczególne oddziały, głównie zabiegowe, to jest szpital w większości zabiegowy, wracają do aktywności, no, ale to jest proces.
Panie profesorze, popiera pan pomysł, żeby to samorządy wojewódzkie przejęły zarządzanie szpitalami powiatowymi w Polsce?
Nie wie pan, no na pewno prędzej samorządy wojewódzkie niż wojewodowie w imieniu ministra zdrowia. Niestety ustawa, którą przeforsowano w Sejmie, przeciwko której występowałem, będąc jeszcze w ramach koalicji rządzącej, zdecydowanie występowałem przeciwko temu, żeby dać pełne uprawnienia jednoosobowo ministrowi zdrowia do decydowania o planach finansowych we wszystkich województwach. Jednoosobowo. Tak samo, jeżeli chodzi o inwestycje w zdrowiu. A więc jest to kompletny centralizm, który w tej chwili jest procedowany.
Ale dlaczego samorządy wojewódzkie lepiej poradziłyby sobie z zarządzaniem szpitalami niż samorządy na niższym szczeblu?
No, przede wszystkim dlaczego lepiej niż rząd? Dlatego, że są bliżej obywateli jednak. Tak?
No okej, ale to jest pomysł Polska tak. 2050, dlatego pytam o to pana. Dlaczego samorządy wojewódzkie mają wziąć to w swoje ręce?
No, przede wszystkim szpitale, to jest jeden z elementów, to nie jest kluczowy element, ale jest bardzo ważne.
Tak, jest zapisane w dokumentach programowych Polska 2050.
Ja nie przeczę, ja tylko mówię, że to jest jeden z elementów. Natomiast jest bardzo ważne, żeby koordynacja działań na terenie województwa, regionu była dobra. A ta koordynacja może zapewnić właśnie jedno wspólne zarządzanie. To jest dobry pomysł. Natomiast ważniejsze chyba jest jeszcze to, że szpitale powiatowe muszą zmienić swoją funkcję. I o tym nikt nie chciał słuchać, jak ja tam mówiłem wielokroć, ponieważ dalej jest to rolowane. Te ogromne pieniądze niby z Nowego Ładu, które mają pójść inwestycyjne, będą pewnie wydane na nowy sprzęt. Tylko czy on będzie dobrze wykorzystywany, czy rzeczywiście starczy obsługi, no to są zadania. Bardzo dobry projekt przygotowano w Polsce 2050, bardzo synergistyczny z tym, nad czym pracowałem przez
No właśnie, tam jest
lata.
Wiele różnych pomysłów, wczytywałem się w nie. Jest na przykład pomysł ubezpieczenia pielęgnacyjnego proponowany przez Ruch Polska 2050. Na czym to ubezpieczenie pielęgnacyjne miałoby polegać?
Ja powiem bardziej obrazowo. Kiedy my w 1998 roku przygotowaliśmy w ramach rządu premiera Buzka reformę służby zdrowia. To była zasadnicza, duża reforma ze systemu państwowego na ubezpieczeniowy. To w tym samym czasie w Niemczech wprowadzono ubezpieczenie opiekuńcze, przewidując, że starzejące się społeczeństwo będzie tego wymagać. Po 20 paru latach my już nie mamy sprawnego systemu ubezpieczeniowego, bo po kolei kolejne rządy go rozkładały. Natomiast mamy taką sytuację, że w tej chwili mamy 21% ludzi powyżej 60 roku życia, a w 2050...
To jest diagnoza, panie profesorze, ale ja pytam o to, jak to miałoby działać? To miałoby być dobrowolne ubezpieczenie? Czy obowiązkowe ubezpieczenie, dodatkowa składka zdrowotna?
Muszę to powiedzieć, że w 2050 będziemy mieli 40%.
Okej.
Czyli prawie dwa razy tyle ludzi starszych.
Pewnie diagnoza jak najbardziej słuszna, ale ja chcę zrozumieć, na czym polega to ubezpieczenie pielęgnacyjne w waszym projekcie, bo to nie jest wyjaśnione i chciałbym od pana usłyszeć, na czym to będzie polegało. Dobrowolne czy obowiązkowe ubezpieczenie?
To jest na pewno do przedyskutowania. Ja jestem za obowiązkowym. Wystarczy spojrzeć na... Niedaleko.
Nie, co jest w waszym projekcie, panie profesorze? Chciałbym usłyszeć.
Projekt jest ogólnym założeniem, strategią. Realia to są ustawy. Ja chcę powiedzieć,
czyli nie ma tak naprawdę przemyślanej koncepcji poza ogólnym pomysłem.
Nie, no nie, jest. Jak pan chce zobaczyć, jak to można
to
zrobić.
To proszę mi powiedzieć, czy to jest dobrowolne, czy obowiązkowe ubezpieczenie? Jedno na konkretne pytanie.
Stany Zjednoczone. Tak, no, obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne jest rozważane, jest na stole.
Czyli powinniśmy płacić dodatkową składkę w ramach ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego?
Tak, pan powiedział w ramach. Czy pan pamięta, że w 1999 roku ustalono składkę na poziomie niskim, 7,5%, ale ona w całości o tyle zmniejszono opodatkowanie ludzi z PIT-u. I dopiero teraz ta propozycja ostatnia rządowa to jest to, że to jest dodatkowy podatek. A wcześniej było to kompensowane. Można kompensować z podatku.
Nie, to jest jasna deklaracja. Znaczy rozumiem, że ubezpieczenie pielęgnacyjne nie zwiększyłoby opodatkowania czy danin społecznych, które płacimy z naszej kieszeni.
O to właśnie chodzi. Natomiast system ubezpieczeniowy bardziej zobowiązuje człowieka do działania. Wie, że płaci na coś konkretnego, tak? Na to, że jego rodzice będą mieli więcej opieki, bo oni będą musieli mieć po prostu, bo nie damy rady inaczej.
To krótko na koniec, panie profesorze. Popiera pan pomysł skrócenia studiów medycznych z 6 do 5 lat?
To akurat nie jest program zatwierdzony, tylko to jest program dyskutowany.
No to jest w analizach programowych Polska 2050, tak, czarno na białym zapisane.
Tak, ale analizy to jeszcze nie są programy dokładne.
Uważamy, że studia lekarskie wzorem licznych zachodnich krajów powinny być skrócone do 5 lat. Zdanie wyjęte jako żywo. Z analiz, z dokumentów programowych Polska 2050.
Jutro będę rozmawiał z zespołem szczegółowo o takich szczegółowych sprawach, co dalej będziemy robić.
To dosyć istotna propozycja.
Tak. Tak, ale to jest tylko, tak jak pan powiedział, analiza i propozycja taka, jedna z wielu, które a nóż może być.
Aha, czyli to mam się nie przywiązywać na razie, panie profesorze.
Myślę,
czekam na konkrety w takim razie i na kolejne nasze rozmowy.
Ja byłem dziekanem 2 kadencje i prorektorem też do spraw kształcenia lekarzy, więc wiem dobrze, że trzeba z dużą roztopnością podchodzić do takich zmian. Praktycznie mamy prawie 5-letnie kształcenie, tyle że mamy ostatni rok bardzo praktyczny. I to w sumie jest tak jak się indziej. No więc tak to
jeszcze wiele dyskusji przed panem Szymonem Hołownią. Bardzo dziękuję. Wojciech Maksymowicz, Polska 2050. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Do zobaczenia.